Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Jezus mówi dzisiaj do nas: celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. I ilekroć czytam ten fragment, mam przed oczami wielu nawróconych z ciężkich grzechów, po wielu latach odejścia od Pana Boga, błądzenia. Mam przed oczami ludzi, którzy zrozumiawszy zło, w którym żyli, robili następnie wszystko, żeby się bronić przed tym, żeby ponownie wpaść w to samo bagno. I pamiętam niejednego z nich, kiedy z nimi rozmawiałem, że trzymali w ręku różaniec, można powiedzieć, nie rozstawali się z nim i mówili: proszę księdza, gdybym ja teraz przestał się modlić, byłoby po mnie. Ja wiem, że to jest moja jedyna obrona, że to jest jedyna skuteczna broń, która każe złemu duchowi trzymać się z dala ode mnie. Ja wiem, jaki jestem słaby, jak szybko mogę upaść. Dlatego potrzebuję pomocy z nieba, potrzebuję modlitwy. I jest prawdą, co mówi Pan Jezus: celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego, bo gdy się nawrócą, to potrafią pokornie przyjąć pomoc Bożą. Jakże to różni się często od postawy wielu z nas, kiedy to uważamy, że daleko nam do takich ciężkich grzechów, ale jakże często zwalniamy się z modlitwy, czy to porannej, czy wieczornej. Jakże łatwo dyspensujemy się od mszy świętej, uważając, że przecież to nie jest w życiu najważniejsze, że najważniejsze jest, że kocham Pana Boga i brakuje nam tego codziennego spotkania z Panem Bogiem, bo mówimy: przecież Go kocham, to wystarczy. I potem dziwimy się, że tak wiele zła zaczyna pojawiać się w naszym życiu, że tak szybko upadamy. A więc dlaczego brakuje nam wyobraźni, żeby stać na straży świętości swojej duszy, aby podjąć wszystkie możliwe środki, aby tę duszę zbawić, ochronić przed atakami złego ducha? Przecież tyle potrafimy poświęcić wysiłku, aby obronić to, co dla nas cenne. Mam tu na myśli sprawy materialne. Niedawno rozmawiałem z pewnym kolegą, który buduje dom. Bardzo ciężko pracował na ten dom i w tym miejscu, gdzie on prowadzi tę budowę, jest jeszcze kilka innych domów, które też są budowane, i było ostatnio sporo włamań, kradzieży materiałów budowlanych, i on powiedział, że on do tego nie dopuści, bo nie stać go na to, żeby ponosić takie straty. I pomimo mrozu, bo to dzieje się teraz, mówi: będę teraz tam nocował codziennie, pomimo tego, że będzie się to wiązało z bardzo konkretnym wyrzeczeniem. Trudno nawet powiedzieć, żeby ten dom był w stanie surowym. Ale mówi: chcę ocalić to, na co ciężko pracowałem. Więc jeśli jesteśmy zdolni do takich poświęceń, aby ocalić owoce naszej pracy, to ileż bardziej trzeba postarać się o to, aby ocalić to, co rzeczywiście jest cenne. I tutaj takim dobrem może być na przykład rodzina, małżeństwo, dusza swoja własna, współmałżonka, twoje dzieci, ochronić wzajemną miłość, zgodę. Takim dobrem, o które trzeba walczyć i które trzeba chronić, mogą być różnego rodzaju inicjatywy, które podejmujemy. czy to w rodzinach, czy to we wspólnotach, czy w parafiach, czy w miastach. I takie dobro może zostać bardzo łatwo zniweczone, zniszczone, jeżeli zabraknie naszego rozsądku, zaangażowania, aby to chronić właśnie naszą modlitwą. Zły duch uważnie wypatruje wszystkich słabych punktów, czy to dotyczących nas samych, czy naszych najbliższych, czy też spraw, w które się angażujemy, i zrobi wszystko, aby to zaatakować i zniszczyć. I często słyszę skargi: proszę księdza, jak to się mogło stać? Byliśmy takim dobrym małżeństwem, tak bardzo się zgadzaliśmy i nagle nie potrafimy ze sobą rozmawiać, coraz bardziej się oddalamy. Ktoś inny mówi: moje dzieci były takie wzorowe, niczego im nie brakowało, daliśmy im Pana Boga, wiarę, ale jednak gdzieś tam w pewnym momencie pobłądziły, odeszły. I jeszcze mógłbym tutaj podawać wiele, wiele innych przykładów. A więc zadajemy sobie pytanie, jak skutecznie chronić to, co kochamy, co nieraz kosztowało nas tyle pracy i wysiłku. Jak ochronić to, co naprawdę cenne, swoją rodzinę, małżeństwo, wiarę dzieci, powołanie, własną relację z Bogiem. Musimy uzmysłowić sobie, że to, a właściwie kto, ten, kto nam najbardziej zagraża, to jest zły duch, szatan. I jedyną skuteczną bronią to będzie broń duchowa, to będzie modlitwa, a więc to, co kochamy, musi być przez nas omadlane. I można by tutaj podać wiele przykładów modlitw, które rzeczywiście są skuteczne w walce duchowej. I oczywiście też dzisiaj już wspomniałem o potędze modlitwy różańcowej, ale akurat nie o różańcu chciałbym dzisiaj mówić, ale o innej modlitwie. I to takiej modlitwie, co do której widzę, że coraz więcej ludzi zaczynają odmawiać. Jest to modlitwa zanurzenia we krwi Pana Jezusa. Tutaj, jak zauważyliście, jest takie pudełko i właśnie w nim są obrazki, jest ich dość dużo, więc można po mszy świętej podejść i zabrać sobie po takim obrazku, można nawet wziąć kilka. I oby to była nasza codzienna broń, od której będziemy rozpoczynali nasz dzień i którą będziemy kończyli nasz dzień. Krótka modlitwa zanurzenia nas we krwi Pana Jezusa. Przeczytam jej treść, a następnie wyjaśnię, o co chodzi w tej modlitwie. Jezu, zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość bez warunków i bez zastrzeżeń. I warto w tym momencie dokonać takiej uwagi, że jest to modlitwa zaakceptowana przez Kościół, posiada imprimatur, a więc nie jest to jakiś prywatny wymysł. Bardzo często krążą wśród nas różnego rodzaju modlitwy, ale często w nich zawarte są jakieś błędy teologiczne i często odmawianie tego rodzaju modlitw przynosi więcej szkody niż pożytku, a więc tutaj nie ma tego niebezpieczeństwa. A jak powstała ta modlitwa? Kto jest jej autorem? Autorką tej modlitwy jest siostra Gertruda Bociąg ze Zgromadzenia Misjonarek Krwi Chrystusa. i tak wspomina o tym, w jakich okolicznościach powstała ta modlitwa. Byłam wtedy we Włoszech, w San Felice di Giano, gdzie żył i działał święty Kasper del Bufalo, założyciel misjonarzy krwi Chrystusa. To moje ulubione miejsce. Słowa modlitwy zanurzenia we krwi Chrystusa narodziły się w moim sercu, kiedy odwiedziłem kościółek świętego Feliksa. Napisałem tę modlitwę na gorąco. A więc, jak widzimy, pojawiło się jakieś wewnętrzne przekonanie, natchnienie, że trzeba spisać słowa, które Pan Jezus dyktował jej w tym momencie w sercu. Słowa, które będą niosły ze sobą wielką łaskę, uzdrowienie, dzięki której ludzie poznają moc krwi Chrystusa. I ktoś zapyta, czy to jest jakaś nowość w Kościele. Absolutnie nie. Kult przenajdroższej krwi Chrystusa ma swoje początki już w Starym Testamencie. I pamiętamy fragment z Księgi Wyjścia, który opowiada o nakazie pomazania drzwi krwią baranka. I tam, gdzie odrzwia były zaznaczone na czerwono, nikt nie umarł. Przypomnijmy sobie także ofiary składane z baranków paschalnych w żydowskich świątyniach. Ich krwią skrapiano ołtarze i wiernych. Potem to sam Jezus stał się barankiem wydanym za grzechy świata. Jego ofiara dokonała się przez mękę i śmierć na krzyżu. I w ten sposób krew Chrystusa spłynęła na nas wszystkich, przynosząc nam odkupienie i oczyszczenie. I też, jak wiemy, bo wyznajemy to przecież w credo, Jezus Chrystus uwolnił nas spod władzy szatana przez swoją krew i wciąż nas uwalnia, o czym dają świadectwo na przykład księża egzorcyści, którzy potwierdzają, że w czasie egzorcyzmów bardzo często proszą Jezusa Chrystusa przez Jego przenajświętszą krew o uwolnienie konkretnej osoby spod władzy złego ducha. I diabeł się wścieka, kiedy słyszy te modlitwy, bo wie, że zaraz będzie musiał opuścić ciało tejże osoby, bo taka jest potęga tejże modlitwy. A więc zły duch nie może ścierpieć osób, które przyzywają mocy krwi Jezusa Chrystusa i czynią to z wiarą. Nie może ścierpieć słów tejże modlitwy, ponieważ wie, że krew Jezusa Chrystusa zawsze oznacza Jego klęskę, Jego przegraną. I ci, którzy modlą się, doświadczają wielu różnych łask, znaków. I odkąd tylko ta modlitwa funkcjonuje, takie świadectwa zaczęły pojawiać się w internecie, były wysyłane między innymi właśnie do misjonarzy krwi Chrystusa. I tak sam niedawno przeczytałem kilka spośród tych świadectw, na przykład jedno pewnej kobiety, która była dręczona przez myśli samobójcze, które oczywiście pochodziły od złego ducha i przez długi czas nie mogła sobie z tym poradzić. Nikt nie mógł jej pomóc. I w końcu ktoś jej wsunął w rękę obrazek z modlitwą do krwi Pana Jezusa i mówi: módl się tą modlitwą, to ci pomoże. I mówiła, że odkąd zaczęła odmawiać tę modlitwę, samobójcze myśli ustały. Inny przykład kobiety, której córka uwikłała się w relacje z alkoholikiem. I matce oczywiście się to nie podobało, ale córka twierdziła, że właśnie z nim będzie chciała związać swoją przyszłość. Była jednak na tyle roztropna, że powiedziała, że nie pójdzie do ołtarza, dopóki on nie podejmie leczenia. On oczywiście twierdził, że żadnego leczenia nie podejmie, bo jak klasyczny alkoholik twierdził, że przecież nie ma takiego problemu. I ta matka zaczęła w swoim sercu czuć taką nienawiść do tego człowieka, że on rozbija życie jej córki i że jest taki zatwardziały w tym swoim problemie, że powiedziała, że no gdyby go spotkała na ulicy, to pewnie by go pobiła. I razu pewnego tak się akurat trafiło, że zobaczyła, że on idzie naprzeciwko niej i szybko w myślach odmówiła tę modlitwę zanurzenia we krwi Pana Jezusa, żeby była taka duchowa ochrona dla niej samej, przed nią samą, przed jakąś niespodziewaną reakcją złości, gniewu, która mogłaby zaszkodzić jej i temu człowiekowi. I kiedy się spotkali ze sobą, bo przecież on ją znał, kojarzył, to zaczęła po prostu prowadzić z nim rozmowę, mówiąc o jego nieszczęściu, o potrzebie, że musi się nawrócić, musi podjąć leczenie, że jeżeli pragnie dobra swojego, jej córki, to jest konieczne. I on tak słuchał i powiedział: dobrze, ma pani rację, rzeczywiście muszę to zrobić. ona była zaskoczona, że krótka rozmowa przyniosła taki efekt, ale stało się tak dlatego, bo wcześniej całe to spotkanie i rozmowę zanurzyła we krwi Chrystusa. To znaczy demony nie miały dostępu ani do niej, ani do tego człowieka. Nie zbuntowały go przeciwko tym słowom, które ona wypowiadała, ale które przecież były prawdziwe i wypowiadane w tym momencie z troską o duszę tego człowieka. A więc rzeczywiście ten człowiek podjął leczenie i ta kobieta później jeszcze dodała, że ta modlitwa zaczęła uzdrawiać także jej serce. Z niechęci do tego człowieka zaczęła od tej pory patrzeć na niego inaczej. I pojawiały się też inne świadectwa, świadectwa ludzi, którzy mówili, że właśnie odmówienie tej modlitwy pomogło im w załatwianiu różnych codziennych spraw, w spotkaniach z ludźmi, którzy do tej pory byli im nieżyczliwi. Ale właśnie kiedy te sprawy, tematy, osoby zostały zanurzone we krwi Pana Jezusa, to te spotkania miały zupełnie inny przebieg niż dotychczas. A więc warto brać sobie do serca te świadectwa i uwierzyć, że Pan Jezus chce uzdrawiać i chronić także nas i te sprawy, które my uważamy za cenne, za ważne dla samych siebie. I przede wszystkim pamiętajmy, aby naszą modlitwą objąć swoją rodzinę, swoje małżeństwo, siebie samego i współmałżonka. Szczególnie jeżeli ktoś w tym małżeństwie jest pogubiony, żyje w grzechu, trzeba mieć świadomość, że taka osoba jest szczególnie atakowana przez złego ducha. I nie tylko zły duch będzie atakował tę osobę, ale także i ciebie, pozostałych członków rodziny. I musi być coś, co będzie was chronić. Warto też zanurzyć we krwi Pana Jezusa siebie samego, szczególnie jeżeli spotykamy się z nieprzychylnymi nam ludźmi. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu ludzi może nas przeklinać w myślach, te sprawy, które są dla nas ważne. I potem niestety te przekleństwa czasami działają i dziwimy się, że skąd nagle pojawiło się w mojej rodzinie jakieś nieszczęście, choroba, ktoś rzuca na nas uroki. Akurat niedawno byłem w Afryce i tam to jest niestety nagminne, że przychodzili ludzie i mówili: proszę księdza, bo czarownik rzucił na mnie urok, bo naraziłem się sąsiadowi i on poszedł do czarownika i od tej pory wszyscy ciężko chorujemy, zwierzęta nam zdychają, nie mamy co jeść i prosimy o pomoc, co mamy robić. I często ci ludzie są bezsilni i dopiero wtedy widzą, jak wielka jest moc modlitwy do Jezusa Chrystusa, także przyzywania Jego Przenajświętszej krwi. Ale przecież takie sytuacje mogą spotkać nas samych. Warto też zanurzać we krwi Pana Jezusa swoją własną pamięć i serce. Wielu z nas nosi w sobie wspomnienia o różnych złych sprawach, krzywdach, które wyrządziliśmy albo sobie sami, albo inni ludzie nam wyrządzili. Często nie potrafimy przebaczyć tym ludziom, nawet jeśli już dawno nie żyją. A więc te nasze poranione serce, tą zranioną pamięć trzeba zanurzać we krwi Pana Jezusa, jeśli sami chcemy się zbawić, jeżeli chcemy odkryć w sobie tę możliwość, że potrafię kochać, potrafię przebaczać, że nie będę ciągle wracał do przeszłości, rozrapywał rany, co często jest powodem wielu nieporozumień i konfliktów właśnie w małżeństwach, bo jedna strona wciąż wraca do jakiegoś poranienia, które dokonało się w przeszłości. Nie potrafi skupić się na teraźniejszości. Warto też zanurzać we krwi Pana Jezusa swoje ciało, swoje zmysły, szczególnie jeżeli dręczą nas jakieś pokusy, jeżeli mamy problem z jakimiś nałogami. Wszyscy mamy świadomość, jak bardzo jesteśmy słabi i że nieustannie potrzebujemy Bożej pomocy. I tę pomoc Jezus pragnie nam ofiarowywać właśnie przez swoją krew. Ale pamiętajmy, że to nie jest jakaś magia, że to nie jest jakaś cudowna formułka, którą wystarczy wypowiedzieć i wszystkie problemy znikną. Po pierwsze, musi być nasza wiara, musi być nasze umiłowanie Jezusa Chrystusa i musi być troska o stan łaski uświęcającej. Bo często jest tak, że nie ma w naszym życiu nawrócenia, że nie ma stanu łaski uświęcającej i mamy potem pretensje, że jakieś modlitwy nie działają. A więc najpierw nasze serce musi być zwrócone w stronę Pana Jezusa, a dopiero potem prosimy Go o te wszystkie potrzebne łaski. I to jest pierwsza ochrona, o której chciałem powiedzieć. Druga myślę, że znana, bardziej powszechna, być może dotyczy wielu z Was, czyli szkaplerz karmelitański. I też myślę, że jest to bardzo ważne, cenne, że w dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi świadomie przyjmuje ten szkaplerz, wie, z czym to się wiąże, jakie są zobowiązania i łaski, ale wciąż jest dużo takich osób i nieraz mnie to dziwi, bo to są ludzie, którzy są blisko Kościoła, którzy wiedzą, że jest coś takiego jak szkaplerz, ale jakoś do tej pory nie mieli okazji, aby zastanowić się nad tym, czy powinni taki szkaplerz przyjąć. Na przykład była taka jedna moja znajoma, pewna kobieta, która skarżyła mi się, że ona i jej rodzina, małżeństwo jest bardzo atakowane przez jej teściów, konkretnie w tym przypadku jej rodziców, którym nie podoba się jej mąż, jej małżeństwo, droga życia, którą razem z mężem obrali, a więc blisko Pana Boga, Kościoła. Jej rodzice byli wielkimi materialistami, dla których najważniejsze były pieniądze, chociaż oczywiście uważali się za przykładnych katolików, ale dla nich Bóg to pieniądz. I tego nie potrafili zrozumieć, że ich dzieci poszły inną drogą. I ponieważ doszło tam do wielkiego konfliktu, to już w pewnym momencie jej rodzice zaczęli wprost zrzucać złorzeczenia na swoją własną córkę, na swojego zięcia. I po każdym telefonie, rozmowie, to albo pojawiały się choroby, albo jakieś problemy w pracy, jakieś niepotrzebne konflikty. I w pewnym momencie ona przychodzi i mówi, jak mamy się chronić? Dosłownie, co telefon, co jakiś kontakt z rodzicami, to ciągle jest jakieś nieszczęście. I tak mi wtedy przyszło do głowy, bo mówię, Panie Boże, co ja mam jej powiedzieć? Zapytaj o szkaplerz, czy noszą szkaplerz. I mówię, czy nosisz szkaplerz karmelitański? I ona taka zaskoczona, no nie. No to zatroszcz się o to, żeby taki szkaplerz nosić. Zatroszcz się o to, żeby taki szkaplerz nosiła ty i twój mąż. Ona mówi, ale ja nic na ten temat nie wiem. No to doczytaj sobie, to ci wyślę zaraz jakieś materiały, to się dowiesz. I po jakimś czasie zadzwoniła, rzeczywiście przyjęła ten szkaplerz. I mówi, księże, to naprawdę działa. Ja widzę, że naprawdę jesteśmy teraz bardziej chronieni po każdym kontakcie z rodzicami. Ale co więcej, widzę, że też dzięki łaskom związanym z tym szkaplerzem ja zaczynam się nawracać. Bo Pan Jezus mi pokazuje grzechy z mojej przeszłości, jakieś moje słabości. Ja wcześniej w ogóle o tym nie pamiętam i nagle od tej pory co jakiś czas takie rzeczy się pojawiają, od razu idę do konfesjonału. Tak jakby Pan Jezus chciał mi powiedzieć, widzisz, ja chcę Ciebie prowadzić do siebie, do świętości, ale musisz się uporać jeszcze z pewnymi swoimi słabościami, których nawet często sobie nie uświadamiasz. A więc Pan Jezus chce nas przez ten wielki skarb dany nam przez ręce Matki Bożej prowadzić do siebie, do świętości. Nie bez powodu święty Jan Paweł II mówił, noście święty szkaplerz. Ja zawsze go noszę i wiele z tego nabożeństwa doznawałem pożytku. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą. Zobaczcie, jak wielu z nas podziwiało papieża, jaki potężny, silny człowiek, jaka wielka była jego wiara, miłość do Boga. I on wprost powiedział, co było źródłem jego mocy i siły. Jego nabożeństwo do Matki Bożej, które przyjął razem ze szkaplerzem. Początki tego szkaplerza mają miejsce z osobą świętego Szymona Stoka, generała zakonu karmelitańskiego, któremu to w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku objawiła się Matka Boża, trzymając w ręku szkaplerz i powiedziała, przyjmij najmilszy synu szkaplerz Twojego zakonu, kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego. I warto wiedzieć, że łaski związane z tym szkaplerzem, o których za chwilę powiem, zostały później wielokrotnie potwierdzane przez kolejnych papieży, w tym przez samego świętego Jana Pawła II. I o co chodzi o istotę szkaplerza? W istocie szkaplerza to nie jest jakiś kolejny amulet czy talizman, bo by to nic nie miało wspólnego z naszą wiarą. To jest przede wszystkim znak naszego oddania się Chrystusowi na wzór Matki Bożej. Przez poświęcenie się na jej służbę, przez życie w zjednoczeniu z nią i naśladowanie jej cnót. To jest istota przyjęcia szkaplerza. Kiedy przyjmujemy szkaplerz święty, to mówimy do Matki Bożej, Mamo, ja wiem, że jestem słaby, grzeszny i że ja muszę się nawracać. I noszenie tego szkaplerza jest znakiem pamięci o tym, że codziennie muszę się nawracać, to znaczy zwracać w stronę Pana Boga, walczyć ze swoimi grzechami. I kto przyjmuje szkaplerz, ten codziennie wyrzeka się złego ducha, jego władzy, odnawia w sobie przyrzeczenia Chrztu Świętego i chce traktować Maryję tak, jak dziecko traktuje swoją mamę. Ten, kto nosi szkaplerz, nieustannie zwraca się i poświęca niepokalanemu sercu Maryi. Chce ją naśladować, jej cnoty, szczególnie cnoty czystości i pokory. Chce być w przyjaźni z Matką Bożą, aby pomogła nam się zbawić i uświęcić. Aby pomagała nam naśladować ją, służyć jej, rozszerzać jej cześć. Jakie to są obietnice, które dała Matka Boża w związku ze szkaplerzem? Wielkie, wspaniałe obietnice. Matka Boża powiedziała, że przede wszystkim, kto umrze w szkaplerzu, nie dozna ognia piekielnego. Największa z możliwych łask, która dotyczy każdego z nas, naszych dusz. Nigdy nie możemy być zbyt pewni naszego zbawienia, pamiętajmy o tym. Ale właśnie w momencie przyjęcia szkaplerza i zobowiązań z niego płynących, Matka Boża potwierdza, tak poprowadzę twoim życiem, że nie zaznasz ognia piekielnego. A więc Matka Boża obiecuje nam swoją pomoc na drodze zbawienia. Kolejna obietnica, Matka Boża mówi, że uwolnię z czyśćca te osoby, które będą w swoim życiu nosiły szkaplerz święty w pierwszą sobotę po śmierci. Jest to tak zwany przywilej sobotni. A więc Matka Boża mówi, że ci, którzy będą nosić w swoim życiu szkaplerz i zachowywać czystość według stanu, to znaczy osoby samotne, duchowni, osoby życia konsekrowane, to jest oczywiście kwestia celibatu, bezżynności, czystości ciała i duszy. Osoby, które żyją w małżeństwach, czystość należy rozumieć jako unikanie grzesznych zbliżeń, środków antykoncepcyjnych i oczywiście każdego innego grzechu, który związany jest z grzechem przeciwko szóstemu przykazaniu, szczególnie zdrad małżeńskich, czy sięganie po pornografię, czy jakiegoś innego rodzaju samopobudzanie siebie i swojego ciała. Więc to też jest pewne zobowiązanie wobec małżonków. I Matka Boża, kto właśnie będzie zachowywał czystość według swojego stanu, tego pierwszą sobotę po jego śmierci z czyśćca zabiorę ze sobą do nieba. Dalej Matka Boża mówi, że da im pomoc i obronę w niebezpieczeństwach duszy i ciała. I tutaj też mógłbym przytoczyć wiele świadectw osób, które mówiły, że na przykład zostały cudownie ocalone z różnego rodzaju nieszczęść, wypadków przez ten święty szkaplerz. Niezliczona ilość świadectw, które słyszałem, dosłownej pomocy Matki Bożej w różnego rodzaju wypadkach, które mogą się nam przytrafić. I w końcu też Matka Boża obiecuje nam udział w dobrach duchowych zakonu karmelitańskiego za życie i po śmierci. A więc każda modlitwa, każda msza święta, która jest sprawowana przez zakon karmelitański, wpływa także na nas. Tak jakby właśnie wszystkie zakony na całym świecie karmelitańskim modliły się codziennie za tych, którzy noszą szkaplerz. Wielka, wspaniała sprawa. Jak ktoś myśli, że nikt się za mnie nie modli, jak przyjmie szkaplerz, to ma pewność, że wszędzie, gdzie jest zakon karmelitański na świecie, tam jest na pewno ta dusza, ten człowiek omadlany. I jakie są zobowiązania związane z tym szkaplerzem? Już przed chwilą powiedziałem o tych, które dotyczą troski o nasze zbawienie, o to, żebyśmy zachowywali Boże przykazania, przykazanie kościelne, unikali grzechu śmiertelnego, jeżeli się przytrafi natychmiast, trzeba iść do spowiedzi, trwali w stanie łaski uświęcającej. Co ciekawe, te osoby mają takie pragnienie częstej spowiedzi, przynajmniej raz na miesiąc i wiedzą, jakie to jest ważne w ich życiu. Przyjmują także to, co sprzyja życiu świętości, a więc różnego rodzaju wyrzeczenia czy umartwienia, aby przezwyciężać zło czy słabości. Już wcześniej też powiedziałem o konieczności zachowania czystości według swojego stanu, o naśladowaniu cnót Matki Bożej, o staraniu się o świętość życia. Warto też odmawiać różaniec. Myślę, że do tego nie trzeba specjalnie zachęcać, bo to przecież też jest okazja, aby rozmyślać o Matce Bożej, o jej cnotach. Pamiętamy także o tym, żeby po przyjęciu szkaplerza przynajmniej raz dziennie odmówić jedną modlitwę maryjną, właśnie upraszając dla siebie łaski związane ze szkaplerzem. Może to być modlitwa Zdrowaś Mario pod Twoją obronę, ale żeby to robić właśnie w tej intencji. I warto także pamiętać o tych świętach zakonu karmelitańskiego. Warto wtedy być na mszach świętych, czy odprawiać nowennę przed świętem Matki Bożej Szkaplerznej, aby jeszcze bardziej świadomie trwać w tych zobowiązaniach. I ktoś, kto chce przyjąć szkaplerz, to po pierwsze musi sobie ten szkaplerz kupić, następnie prosić Pana Boga taką łaskę, żeby świadomie ten szkaplerz przyjąć. Warto przystąpić do spowiedzi świętej, przyjąć komunię świętą i następnie poprosić jakiegokolwiek kapłana, nie musi to być karmelita, jakiegokolwiek kapłana, aby nałożył nam szkaplerz według zatwierdzonego obrzędu. To jest warunek, że nie może to być swoimi słowami, ale według zatwierdzonego obrzędu. I następnie wystarczy wysłać taką informację do jakiegokolwiek zakonu karmelitańskiego, że w dniu takim i takim przyjąłem szkaplerz karmelitański, wpisać swoje imię, nazwisko, adres i to wystarczy, bo takie informacje zostają później zapisywane w tak zwanych księgach rodzin szkaplerznych. Szkaplerz oczywiście przyjmujemy nie po to, żeby leżał w szufladzie, ale żeby go nosić. I tak przyjmujemy zawsze szkaplerz w tej wersji płóciennej, zrobiony z materiału, takie dwie części złączone ze sobą tasiemką. Tak go przyjmujemy, potem można go wymienić na medalik. Ważne, żeby to był medalik szkaplerzny. Ale są takie osoby, które noszą zawsze właśnie w tej formie płóciennej. Tak na przykład nosił papież Jan Paweł II. Ale też można wymienić na medalik. Ważne jest, żeby nosić ten szkaplerz, żeby on był przy nas cały czas. Jeżeli są jakieś wyjątkowe sytuacje, na przykład, że ktoś idzie do kąpieli, czy w związku z jakimś badaniem musi ściągnąć ten medalik, no to wtedy wiadomo, to go ściąga, ale zaraz potem nakłada. Więc chcemy pokazać Matce Bożej, że w każdej chwili naszego życia ona jest z nami i że nas chroni. Modlimy się i pragniemy ją kochać. Opowiedziałem tutaj pokrótce o dwóch formach, przez które Bóg, niebo, Jezus, Maryja chcą nas chronić. Czy będziemy chcieli z nich skorzystać? Zależy już od nas samych. Ale jak widzimy, nie jesteśmy na tej ziemi sami. A często jeśli cierpimy, to na własne życzenie, z powodu własnej nieroztropności, ponieważ brakuje tej konkretnej modlitwy, prośby skierowanej do Boga o ochronę dla nas i dla tych, których kochamy. Obyśmy okazali się roztropnością, abyśmy byli blisko Pana Jezusa i wierzyli, że On nas pragnie przeprowadzić przez najtrudniejsze momenty naszego życia, po prostu przez naszą codzienność, tak jak ktoś, kto kocha, pragnie przeprowadzić bezpiecznie swoje dzieci przez najbardziej trudne momenty jego życia. Amen.